Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. WodaJordan.pl.
Maciej Gładysz, witam i zapraszam na studio 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zanim jednak powiemy o tym, co dziś wydarzyło się na pielgrzymce, słów jeszcze kilka o wczorajszym wieczorze. W Kępnie zaplanowano bowiem modlitwę wstawienniczą z udziałem m.in. czterech zespołów wstawienniczych. Miejscowy kościół wypełniony był po brzegi i to nie tylko pątnikami, z kierownikiem i kapelanem pielgrzymki na czele, ale także mieszkańcami Kępna. No a dziś kolejny dzień pielgrzymowania. Wszystkie grupy opuściły już teren Wielkopolski i są coraz bliżej celu. Pielgrzymi dotarli m.in. w okolice Skomilna, Mokrska, Roszkowic, Byczyny, Dzieczkowic czy Łubnic. A to oznacza, że do Częstochowy pozostało już tylko około 70-80 kilometrów. Podczas rozmów pielgrzymkowych dziś dominował temat nadziei.
Czy nadzieja jest słusznie nazywana matką głupich?
Dzięki nadziei, no możemy codziennie wstaję, przynajmniej ja codziennie wstaję z nadzieją na lepsze jutro, na dobry dzień. Nadzieją człowiek żyje według mnie.
Moim zdaniem nie, ponieważ nadzieja idzie od Boga. Wierzymy w Boga, czujemy tą bliskość Boga i pokładamy w Nim tą nadzieję. I tak samo jest z drugim człowiekiem, pokładamy nadzieję, no nie taką jak w Bogu, ale na pewno pokładamy jakąś nadzieję na coś, na cokolwiek i właśnie wierzymy w to. I moim zdaniem każdy człowiek powinien mieć jakąś nadzieję w życiu, kierować się tym i dążyć do spełnienia wszystkich planów.
Trzeba mieć zawsze nadzieję, że się dużo rzeczy sprawdzi, ale trzeba na te rzeczy, które, żeby się sprawdziły, trzeba czekać. Nie ma czekać bardzo długo albo bardzo krótko. Trzeba wierzyć w to. No i mieć tą nadzieję, że to się naprawdę sprawdzi.
A czy łatwo się dzielić nadzieją z tymi, z którymi nie jest nam po drodze?
No na pewno nie jest łatwo, ale każdy człowiek powinien się tego nauczyć, ponieważ sam Pan Jezus powiedział, że musimy dzielić się z ludźmi, z nieprzyjaciółmi, musimy ich kochać i musimy się z nimi razem dzielić wszystkim, być z nimi szczęśliwi, kochać ich, nie zważać na to, co robią złego, tylko właśnie wybaczać i razem z nimi właśnie mieć tą nadzieję, że Jezus im wybaczy, Jezus nam wybaczy i na tym polega właśnie wiara w Boga.
Nie zawsze, ponieważ druga osoba może to wszystko jakoś inaczej opatrznie podchwycić, zrozumieć i wtedy może być nie za bardzo. Także nie chciałabym się dzielić z taką nadzieją, z dobrą nadzieją, że się spełni, ale to jest nigdy nie wiadomo.
No właśnie na tym chyba polega sens człowieczeństwa, bym powiedział. Dzielić, jakby to być, smutki, radości i codzienne życie najtrudniej jest z tymi, z którymi jest najmniej nam po drodze, ale też daje to nam najwięcej radości.
Też na pielgrzymce bywają sytuacje, że łatwo nam podejść do kogoś, kogo lubimy, pomóc komuś, a co w sytuacjach, kiedy właśnie ciężko nam w ogóle z kimś utrzymać relacje, a już w ogóle wyjść do kogoś? Jak z empatią wobec osób, które są nie do końca nam przychylne?
To jest bardzo ciężkie pytanie i to jest jedno z największych wyzwań, jakie mnie osobiście spotykają na pielgrzymce, żeby właśnie być równie miła i sympatyczna do wszystkich, żeby mimo własnego bólu fizycznego, zmęczenia psychicznego, znaleźć cierpliwość do osób, które cierpią bardziej, które są mniej odporne na ból, które mają większy kryzys niż ja. To jest taki kolejny trud, bardzo ważny i kolejna łaska, której można doświadczyć na pielgrzymce, właśnie nauczenie się tego, żeby mimo własnych słabości być wyrozumiałym na słabości innych. Skoncentrowanie się na bliźnim, a nie na sobie.
Cześć dziewczyna.
Witam, szczęść Boże.
Jak macie na imię?
Alicja.
Dorota.
W której grupie idziecie?
W Trójeczce.
Trójeczce. Zgodnie. O, razem, pięknie. A który raz już?
Ja już trochę, 37.
Wow.
A ja 10, ale teraz dopiero to odkryłam, bo zawsze byłam przekonana, że 8 dopiero raz
pięknie,
idę.
Pięknie, rocznica, pięknie.
Tak, tak. No, same rocznice.
Niesamowite, dobra.
100 lat niepodległości, 10. Rocznica.
Wędrowanie do Matki Bożej.
Pięknie. Jak się idzie w takim razie? Już takie doświadczenie.
Ja zawsze mówię, że się cieszę jak wariat na każdą pielgrzymkę, bo to jest dla mnie rekolekcje takie sam na sam. Mimo, że idziemy w grupie, to po prostu jest taki czas taki wyłączony takiej do bezpośredniej relacji z Panem Bogiem. I dlatego mimo, że w grupie się idzie, to jest no, wspaniale, ale też jest czas na tą indywidualność.
To jest prawda, co mówi Alicja, aczkolwiek dla mnie też bardzo duże znaczenie ma wspólnota. Tak. Ja w tej wspólnocie, mając świadomość, że właśnie nie idę sama, że ta relacja z Panem Bogiem jest oczywiście podstawą, ale ponieważ ta wspólnota jest, ta wspólnota też daje mi takiej siły, no też ludzkiej. I wiem, że te wszystkie siły pochodzą od Pana Boga, ale też Pan Bóg tych ludzi stawia mi na drodze po to, żebym mogła zobaczyć, jak jest wspaniały i cudowny, bo przecież dobroć tych ludzi, nie tylko tych w grupie, ale być może szczególnie tych, których spotykamy w postaci naszych gospodarzy, no jest po prostu powalająca, czego doświadczyłyśmy właśnie wczoraj. To jest niezwykłe, jak Pan Bóg działa w życiu człowieka, tak. I jak wiele dobroci potrafi też w tych ludziach wskrzeszać i wzbudzić. To jest niezwykłe, przepiękne.
Czyli tak ładnie już nas sprowadziłaś do dzisiejszego tematu, bo dzisiejszym tematem też konferencji jest nadzieja. Świat nam mówi, że nadzieja to matką głupich. Taki slogan, który mi, przyznam się, nie leży zupełnie. Ja jakoś tak nawet nie utożsamiam się z tym. A wy co myślicie? Czy nadzieja to właśnie matką głupich, czy wręcz przeciwnie?
Nie, dokładnie wręcz przeciwnie. Myślę, że nadzieja to jest ta wartość, która wręcz trzyma nas przy życiu, która daje nam siłę, daje nam nadzieję. Ona jest bezpośrednio związana z wiarą. I nie wyobrażam sobie nie mieć nadziei. Niedawno rozmawialiśmy gdzieś w grupie znajomych, przyjaciół. W związku z tym, że ktoś bliski odszedł, Pan Bóg go zabrał już z tego świata. I mówiliśmy właśnie o tym, że ja sobie nie wyobrażam życia bez takiej nadziei, spotkania. No, oczywiście z Panem Bogiem, ale też właśnie z tymi ludźmi. I tym człowiek żyje, a myślę, że jest to ważne szczególnie dla tych, którzy najbliżsi odchodzą. I że ten czas rozstania tu na ziemi, on jest bardzo trudny. I w związku z tym, no, żyjemy po prostu nadzieją tego, że spotkamy się z tymi ludźmi w Panu Bogu, w niebie. Więc no, kto mówi, że nadzieja jest matką głupich? No, chyba nigdy tak naprawdę nie doświadczył prawdziwej nadziei, tego, czym jest spełnienie nadziei.
Dokładnie o tym chciałam powiedzieć, bo właśnie też uważam, że to jest wymysł tych, którzy nie mają nadziei, czyli ludzi niewierzących, bo każdy wierzący to właśnie tak w temacie jeszcze jednej z konferencji, że tak naprawdę nadzieja się rozpoczyna tam, gdzie już powoli brakuje nadziei, prawdziwa nadzieja się w tym momencie rozpoczyna, bo wtedy właśnie Pan Bóg nas swoją ręką podnosi.
Tak, wyzwala w nas właśnie, bo tak, właściwie wyzwala. To, co mówimy o takiej ludzkiej, zwykłej nadziei, to jest właśnie, ludzie dochodzą do takiego punktu krytycznego, kiedy mówią, nie, ja już składam ręce, nie jestem w stanie. I w tym momencie włącza się ta siła Boża, ta nadzieja Boża, która pozwala nam wierzyć, że nawet jeżeli nie po naszej myśli poukłada się tak, jak my sobie to wyobrażamy, tak Pan Bóg to wszystko przemienia i no jest to znowu nieprawdopodobne, jak Pan Bóg w tym wszystkim działa.
Dla mnie nadzieja to jest właśnie to zaufanie, nie? Że fruniesz po prostu
na skrzydłach Pana Boga, Bożą. Tak? To, co w Starym Testamencie jest mówione o tym, że,
fruniesz po
że Pan Bóg
i
nas bierze na swoje skrzydła. I
jak się zawsze pytają mnie, jak się idzie, ja mówię fruwająco.
Czyli co, jak się kończą nasze siły, włącza się nadzieja, zaufanie wręcz przede wszystkim, zaufanie do Pana Boga i wtedy tak chyba naprawdę pozwalamy Panu Bogu działać, co? Tak, bo tak to człowiek próbuje własnych siłach, a tak to Pan Bóg może
Może więcej, może wszystko tak naprawdę. I w związku z tym ja myślę, że to też jest nam potrzebne, tak po ludzku jest nam to potrzebne, bo żeby ta relacja ufności wobec Pana Boga się budowała, to potrzebny jest ten moment taki nawet krytyczny, bym powiedziała, żebyśmy my doświadczyli, czym jest prawdziwa nadzieja, czym jest zaufanie do Pana Boga i czym jest tak naprawdę ta wielka miłość Pana Boga, bo wtedy tak się...
Niezbędny wręcz.
Tutaj Alicja wspomniałaś właśnie, że ludzie pytają, jak się idzie i tutaj fruwająco. No okej, pocieszamy, empatycznie podchodzimy do tych, których już gdzieś tam znamy, uśmiechamy się do ciebie. A co w sytuacjach, kiedy właśnie widzimy kogoś takiego, no z którym nam ciężko z jednej strony iść, ja nie mówię, że koniecznie na pielgrzymce, mówię też o życiu, że widzimy, że jest taki nawet utruty i czasem jest taki toksyczny. Jak wtedy podejść? Czy nam łatwo podejść do takiej osoby empatycznej? Może nawet, może macie jakiś sposób na to? No, nie wiem, jak na pielgrzymce, ale no w życiu często takie osoby się trafiają, nie? Które gdzieś tam szkalują, które coś tam, no ale one też przeżywają jakieś trudności. I co wtedy?
No ja myślę, że wtedy znowu potrzebne jest to działanie Pana Boga i trzeba pewnie tutaj przede wszystkim to oddać wszystko Panu Bogu, bo na pewno po ludzku nie jest to łatwe i trudno mówić, że jest Achilles, skoro tak po prostu nie jest. Natomiast są też takie ludzkie upadki, kiedy my upadamy, kiedy opadają nam ręce i mówimy, ja już nie daję rady. I znowu wtedy musi być to działanie Pana Boga, takie oddanie tego Panu Bogu wszystkiego. No ja jakoś tak nie doświadczyłam może jeszcze takich sytuacji nader trudnych, jeśli chodzi o ludzi, z którymi tam jakoś tam trudno i żyć i być. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z tego, bo takie doświadczenia inni ludzie przekazują. Nieraz pewnie trzeba odejść na chwilę na pustynię i sobie powiedzieć, Panie Boże, pomóż mi, bo ja już nie daję rady. I jestem przekonana, że Pan Bóg da radę, pomoże, wesprze i znowu da tą nadzieję, da siłę, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, prawda? Mówił święty Paweł. W związku z tym, no trzeba po prostu oddawać to Panu Bogu.
Późno już otwiera się noc, sen podchodzi pod drzwi. Na palcach jak kot nadchodzi czas ucieczki na aut, gdy kolejny mój dzień wspomnieniem się stał.
Każdy dzień 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki ma swoją intencję. Dziś pątnicy modlili się za rodzinę grupy 7, 10, 16, 17, 19, 20 i 21. Spotkało się na mszy świętej w Odolanowie. Dwójka, trójka, czwórka, ósemka, dziewiątka, dwunastka i piętnastka w Donaborowie, a piątka miała Eucharystię w Wieruszowie. Jedynka i jedenastka natomiast Eucharystię celebrowały rano w Kępnie. Tam liturgię przygotowała grupa numer jeden, a homilię wygłosił przewodnik tej grupy, ksiądz Mateusz Szkudlarek.
Jakiś czas temu miałem okazję, przyjemność uczestniczyć w takim szkolnym projekcie związanym z postacią księdza Jana Klaudowskiego. Dzięki temu zapoznałem się troszeczkę z jego twórczością, zwłaszcza z utworami, wierszami, które pisał dla dzieci. I zapamiętałem takie jedno zdanie. Rodzina, rodzina, okropna to rzecz, lecz gdy jej nie ma, to wyjesz jak pies. Z jednej strony rzeczywiście jest tak, jak w tym powiedzeniu, z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu, ale z drugiej strony, jeśli tej rodziny nie ma, to też jest źle. I tak źle, i tak niedobrze. Taki paradoks, można powiedzieć. Każdy z nas jest inny, i każdy z nas ma inną rodzinę. I tak naprawdę mógłbym teraz wyjść z mikrofonem i każdy z Was mógłby podzielić się tym, jaka jest jego rodzina, co mu się w tej rodzinie podoba, a co się nie podoba. Ale myślę, że aż tyle czasu nie mamy, żeby tutaj poświęcić w tym kościele, dlatego to musimy sobie podarować. Ośmielę się postawić taką tezę, że jeden pozycja polskiej rodziny w ogóle, rodziny na świecie nie jest najlepsza. Chociaż jako ksiądz bardzo mocno doświadczam tego, o czym mówił Pan Jezus w Ewangelii. Każdy, kto z mojego powodu i z powodu Ewangelii opuści dom, swoją rodzinę, stokroć tyle otrzyma. Rzeczywiście doświadczam tego, że Pan Bóg daje mi niesamowitych, wspaniałych ludzi. Chociaż jestem jedynakiem, to mam wielu braci i wiele sióstr. I są takie domy, takie mam szczęście, że mogę chociażby w swojej parafii, czy w pobliżu swojej parafii odwiedzać takie domy, takie rodziny, że kiedy tam po prostu siedzę i jestem, to sobie myślę, jak dobrze mi tutaj być, jak tutaj jest miło, sympatycznie, przyjemnie. Mógłbym tutaj zostać na dłużej, mógłbym tutaj po prostu z nimi zamieszkać. Ale tak mi się wydaje, że to są jednak mimo wszystko wyjątki, że nie każda rodzina taka jest. A więc powtarzam jeszcze raz. Kondycja rodziny nie jest najlepsza. Rodzina w tej chwili, w tej sytuacji, w tym czasie nie znajduje się w najlepszej kondycji.
Podczas wędrówki pielgrzymi tradycyjnie już wysłuchali kolejnej konferencji przygotowanej przez kapelana pielgrzymki, księdza Łukasza Łukasika. Głównym tematem tych rozważań jest Kościół, wspólnota perspektywy, a dzisiejsza katecheza zatytułowana była Kościół wspólnotą ludzi modlitwy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiele udało nam się już powiedzieć o Kościele. Nasz obraz Kościoła nie byłby pełen lub wcale by nie było go, gdybyśmy nie odkryli, że Kościół jest wspólnotą ludzi modlitwy. Modlitwa jest podstawowym działaniem chrześcijanina, jest tym, czym tlen dla życia. Problem polega na tym, że często nie wiemy, jak oddychać, jak się modlić. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełni się na ziemi tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego. Jezus wskazuje sposób modlitwy. Jest ona bardzo prosta, ale niełatwa. Składa się de facto z dwóch elementów. Pierwszy z nich to zwrot do Boga, który jest naszym Ojcem. Ojcze po aramejsku Abba znaczy tatusiu. Jezus chce, abyś do Boga zwracał się jak On, Ojcze. Nasz problem z modlitwą często wynika z naszego krzywego obrazu Boga. Postrzegamy go jako srogiego sędziego, wskazującego nas za każde wykroczenie, albo policjanta, który czyha za krzakami, aby nas przyłapać. Niekiedy żyje w nas obraz Boga, który jest niczym strażnik więzienny patrzący na nasze życie przez przysłowiowego Judasza. Zdarza się, że patrzymy na Boga również jak na sprzedawcę, u którego możemy kupić coś za jakąś cenę. Istnieją nawet pokusy widoczne, szczególnie w dzisiejszych czasach, aby Boga postrzegać jako siłę, moc, bez wiary, że jest On osobą. Często, gdy rozmawia się z ludźmi na temat wiary, można usłyszeć: wierzę, że jest jakaś siła od nas wyższa. Oczywiście, że jest, ale jest to osoba, nasz Ojciec. Bóg nie jest ideą, lecz rzeczywistością. Problemy z modlitwą rodzą się z niewiedzy, do kogo się zwracamy. Modlitwa to nic innego jak rozmowa, a ona przecież jest relacją. Gdy z kimś rozmawiam i zależy mi na nim, to zwracam się do niego osobowo. Znałem człowieka, który w kontaktach z ludźmi używał formy bezosobowej. To było straszne. Mówił: zróbcie to, przynieście tamto, wypełnijcie tutaj. Wiele tracił w otoczeniu przez to, że nie zwracał się do ludzi osobowo. Chłopak, któremu zależy na dziewczynie, zwraca się do niej: Aniu, Aniusiu, Anuleczko, Aneczko kochana. Aż chce się tego słuchać. Kiedy uświadomisz sobie, że Bóg to osoba, zyskasz największą miłość życia. Kiedy uświadomisz sobie, że Bóg jest twoim ojcem, zyskasz największego opiekuna, obrońcę. On jest od zawsze po twojej stronie, tylko ty musisz na niego popatrzeć. Musisz się do niego zwrócić: Ojcze. Drugim ważnym elementem modlitwy, który wskazuje nam Jezus, to cel, jaki chcemy uzyskać przez zwracanie się do Boga. Modlitwa nie jest koncertem życzeń. Chrystus przekazuje nam, jak mamy się modlić. Mówi najpierw: niech się święci imię Twoje, niech przyjdzie królestwo Twoje, niech Twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie, a dopiero potem chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Istotą modlitwy jest najpierw wypełnienie woli Boga, a my postępujemy niemalże przeciwnie. Idę na modlitwę i zaczynam: Panie Boże, daj mi to, pomóż mi w tym. Zachowujemy się jak pacjenci, którzy chodzą do lekarza z gotową diagnozą i wypisanymi na kartce lekarstwami. Potrzebujemy tylko recepty. Jej nie możemy wypisać sobie sami, więc fatygujemy się do niego. Gdybyśmy mogli to zrobić, wcale nie zależałoby nam na spotkaniu z lekarzem. Pomyśl, czy czasami właśnie tak nie wygląda twoja modlitwa. Rozmawiasz z Bogiem, bo On może spełnić twoje zachcianki. Panie Boże, ja ci powiem, jak ma być, a ty działaj. W gruncie rzeczy jest to straszna modlitwa, bez wiary. Niech twoja wola spełnia się na ziemi tak jak i w niebie. Niech się Jego wola spełnia w naszym życiu. Klucz do modlitwy. Modlitwa nigdy nie będzie satysfakcjonująca, gdy to my mamy pomysł na życie, a wykonawcą ma być Bóg. Jeśli chcesz, aby twoja modlitwa nadawała ci perspektywę życia, jeśli chcesz, aby Bóg zmienił coś w twoim życiu, to przestań liczyć na siebie. Modlitwa jest wtedy owocna, gdy Bogu pozwalamy być Bogiem, gdy Ojcu pozwalamy być Ojcem. Taka modlitwa zmienia wiele. Ona zmienia nasze życie, ale przede wszystkim zmienia nas. Modlitwa, jeśli jest w naszym życiu rzeczywiście spotkaniem z Ojcem, musi być pokorna i cierpliwa. Pokora i cierpliwość, bardzo niemodne dziś pojęcia, szczególnie gdy każdy wydaje się gdzieś spieszyć i gdy ruch i wieczne zmiany przyjmuje się za obowiązujący styl życia. Żona mówi do męża: kup mi nową sukienkę, bo nie mam w czym iść na wesele. Ale kochanie, masz tyle pięknych sukienek, w których ślicznie wyglądasz, ale są niemodne. Dziś przedkłada się trendy nad wszystko inne. Również modlitwa staje się niemodna, bo trzeba jej poświęcić zbyt wiele czasu. Nie jest pstryknięciem palcem. Co więcej, trzeba w niej uznać pierwszość pomysłów Boga nad swoimi. Wiele razy łapie się na pośpiechu w modlitwie: Panie Boże, jeszcze to, jeszcze tamto, no i Panie Boże, pa, lecę do życia. Nasza modlitwa nie może być dodatkiem, musi być centrum, które nadaje bieg całości. Jednocześnie modlitwa nie może być kaprysem dnia codziennego. Ojciec Dolindo, włoski ksiądz, zmarły w 1970 roku, przekazał krótką modlitwę, która jest wyrazem zawierzenia się człowieka Bogu. Kiedy spotykały go jakieś przerastające go sytuacje, mówił: Jezu, Ty się tym zajmij. To jest grzmot. Nie: Jezu, to, tamto i siamto. Jezu, Ty się tym zajmij. To znaczy: Jezu, Ty tu rządzisz. Niepotrzebne są moje rozterki, moje troski i tym podobne. Ty się tym zajmij. Ja chcę wypełniać Twoją wolę. Prostota modlitwy nie polega na jej łatwości, ale na tym, abyśmy my pokornie i cierpliwie robili wszystko, co jest wolą Boga, abyśmy potrafili przyjmować Jego wolę w swoim życiu. Prostota modlitwy polega na tym, że Ty się nie musisz martwić, wystarczy, abyś wypełniał Jego wolę. Gdy patrzę na Kościół jako wspólnotę ludzi modlitwy, to aż mi się cisną na usta słowa, że Kościół jest wtedy prawdziwą wspólnotą, kiedy składa się z ludzi modlących się. Kto się nie modli, nie jest chrześcijaninem. Kto nie widzi w modlitwie rozmowy z Ojcem, która ma doprowadzić do wypełnienia Jego woli, ten nigdy nie zobaczy perspektywy zmartwychwstania.
W naszym studiu pielgrzymkowym czas na prezentację kolejnej grupy. Tym razem będzie to grupa numer 7. Z przewodnikiem tej grupy, księdzem Patrykiem Nachaczewskim, przed południem rozmawiała Maria Łączkowska.
No to pytanie takie pierwsze, bo to dla tych, którzy jakby też sercem towarzyszą tej grupie. Jak się wędruje, jak się wędrowało wczoraj wieczorem? Bo te warunki chyba takie najłatwiejsze nie były.
Wczoraj Pan Bóg nam pięknie pobłogosławił, dlatego że gdy wychodziliśmy z Bukownicy, to miejscowy proboszcz mówi, że ma ambiwalentne uczucia, bo z jednej strony życzy nam słonecznego pielgrzymowania bez deszczu, a z drugiej strony wiemy, że jest susza i rolnicy modlą się o deszcz. I Pan Bóg tak pięknie pobłogosławił, że padało wtedy, kiedy byliśmy w Mikorzynie i mieliśmy dwugodzinny postój. Mieliśmy Eucharystię, potem obiad i wtedy padał deszcz. Więc zasadniczo za bardzo nas nie zmoczyło, tylko odrobinkę i ten deszcz mógł spaść na spragnioną ziemię, a my mogliśmy pięknie pielgrzymować w słońcu.
No i dziś kolejny dzień tego wędrowania w kolejnej intencji, dziś w intencji rodzin. I to jest chyba też okazja, żeby kilka słów o grupie siódmej opowiedzieć.
Tak jest, dlatego że chcemy być grupą rodzinną. W naszej grupie pielgrzymuje bardzo dużo dzieci, bardzo dużo rodzin z dziećmi. Jest ponad 20 wózków dziecięcych, gdzie siedzą małe dzieci, te starsze wędrują, trzymają się za rękę swoich rodziców i staramy się właśnie promować wartości rodzinne w naszej grupie, modlić się za małżeństwa, za rodziny, za narzeczonych, bo wiemy dzisiaj, jak to wygląda w świecie, a my jako Kościół, jako chrześcijanie chcemy właśnie być jedną wielką rodziną i chcemy wspierać tych, którzy odkryli właśnie tę drogę powołania, drogę życia małżeńskiego, rodzinnego. Także wszystkie dzieci, wszystkich rodziców z dziećmi młodych serdecznie zapraszamy właśnie do grupy siódmej na rodzinne pielgrzymowanie.
A czy nie ma ksiądz takiego wrażenia, że rodzice tych małych dzieci, tych, które w wózku tę trasę pielgrzymkową przebywają, to oni pielgrzymują dwukrotnie, bo wtedy, kiedy wszyscy pielgrzymi odpoczywają, no to dzieci są wypoczęte i one przejawiają na postojach aktywność.
Oczywiście, że tak. No to jest wyzwanie, to jest jeszcze większy trud. To jest też dużo przygotowań przed pielgrzymką, dużo tych spraw organizacyjnych, ale pomagamy sobie nawzajem. Czasem jest tak, że rodzice biorą dziecko na rękę, a inny pielgrzym pcha wózek. Jest tak, że ktoś pomaga na postoju, kto ma odrobinę więcej sił i w ten sposób tak naprawdę stajemy się jedną wielką rodziną. I ci rodzice, bo ja tak patrzę to jest z własnej perspektywy, ci rodzice pokazują, że się da. Że się da, jeżeli się zawierzy Panu Bogu różne sprawy, problemy, które często wyskakują nawet na kilkanaście godzin przed 6 lipca. Jeżeli się to wszystko odda Panu Bogu, to Pan Bóg pobłogosławi, Pan Bóg poprowadzi, rozwiąże każdy, nawet najbardziej skomplikowany problem.
A czy jest tak, że w grupie siódmej jest jakiś taki specjalny program? No bo te dzieci też wymagają skupienia troszkę uwagi. Wiadomo, pielgrzymka ma te momenty też i konferencji, wspólnej modlitwy. Dzieciom bywa trudno. Czy ma te momenty też i konferencji, wspólnej modlitwy? Dzieciom bywa trudno. Czy one też mają jakiś taki swój specjalny pielgrzymkowy program?
Oczywiście. W tym roku pielgrzymują z nami aż 4 siostry zakonne z różnych zgromadzeń. Zwłaszcza siostra Oliwia ze Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Maryi Niepokalanej przygotowała na postoje krótkie katechezy dla dzieci na temat wspólnoty, bo wiemy, że w tym roku rozważamy temat wspólnoty, kościoła, także wszystko, co związane jest z jubileuszem naszej archidiecezji i właśnie siostra Oliwia ma taką zabawkę Izydora i z tym Izydorem głosi Słowo Boże dla tych małych dzieci, chociaż powiem tak, że bywa i tak, że wystarczy rzucić piłkę chłopakom, a chłopacy już znajdują sposób na to, jak zagospodarować ten postój. Ale chcemy właśnie też i dla dzieci coś mieć w zanadrzu, żeby i im głosić Słowo Boże, bo oczywiście katecheza najpierw dorosłych. Słowo Boże głoszone najpierw dla tych, którzy rozumieją, ale nie możemy zostawiać tych najmłodszych, tych, którzy wzrastają w wierze. Także i to czynimy w naszej grupie.
Czyli grupa siódma otwarta na pielgrzymów z rodzinami. Co by ksiądz podpowiedział? Być może już w tym roku się nikt nie zdecyduje, bo już jesteście bardzo daleko, to już jest to już tak z górki trochę się, chociaż jest pod górkę.
Tak robi się. Właśnie opuszczamy województwo wielkopolskie i już wkraczamy w województwo łódzkie. Dzisiaj śpimy w miejscowościach województwa opolskiego, a już jutro będziemy na ziemi częstochowskiej, także coraz bliżej.
No to cóż by ksiądz podpowiedział tym rodzicom, którzy w tym roku, no już nie, ale tak gdzieś w sercu im się rodzi takie pragnienie, może z własnych wspomnień pielgrzymowania, ale troszkę się obawiają, czy dzieci dadzą radę, czy oni dadzą radę, czy to nie powoduje jakichś właśnie kłopotów w grupie. Co by ksiądz podpowiedział rodzicom?
Jeżeli chodzi o naszą grupę, to kłopotów nie będzie żadnych. Proszę się o to nie martwić. Jesteśmy tak przygotowani na to, że wiemy, że są wśród nas dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie logistyczne, to na pewno trzeba zorganizować sobie dobry wózek. Taki wózek mocny, gdzie te koła są sprawne, czasem mieć jakieś zapasowe. To bardzo, bardzo pomaga, bo bywa różnie na trasie, ale jeżeli będzie taki wózek sprawdzony, to jest możliwość i na pewno znajdą się ludzie, którzy pomogą pchać. Także o to nie ma się co martwić. Co jeszcze? Warto mieć osobę towarzyszącą. Jeżeli mamy taką osobę, może kogoś z rodziny, może starsze rodzeństwo tego dziecka małego, to bardzo, bardzo też pomaga i wtedy zawsze jak rodzice są czymś zajęci, to jest jeszcze ktoś, kto obok czuwa, towarzyszy, wspiera, kiedy jest taka potrzeba. A jeżeli chodzi o noclegi, no cóż, to jest zawsze zawierzenie się Bożej opatrzności, modlitwa do świętego Józefa, który szukał też schronienia dla Matki Bożej, kiedy ta miała rodzić Pana Jezusa. I jeszcze się nie zdarzyło, żeby jakaś rodzina tego noclegu nie znalazła. I tutaj myślę, że nie ma co się obawiać.
Większej zachęty chyba nie potrzeba. To teraz mają Państwo prawie cały rok, żeby przemyśleć, przygotować się, właśnie ten sprzęt przygotować. No bo z tymi wózkami to jest tak, że czasami gdzieś na przykład są jakieś wyścigi wózków na postojach nieplanowane robione i wtedy taki wózek też trochę może ucierpieć. To też trzeba mieć. Prawda? Takie różne atrakcje też się zdarzają.
Bywa i tak.
To życzymy bardzo radosnego, bo trudno, żeby z dziećmi nie było radośnie. To myślę, że to jest taka grupa rzeczywiście pełna tej radości. To życzymy tego radosnego pielgrzymowania, tej dziecięcej ufności i w ogóle wszystkiego, co tylko najlepsze na trasie siódemki. I oczywiście powierzamy rodziny słuchające Radia Emaus także waszej modlitwie.
Dzięki wielkie, będziemy pamiętać. Modlimy się za wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które cierpią z różnych powodów. I ufamy, że Matka Boża z Jasnej Góry otoczy opieką wszystkich, którzy właśnie budują tę podstawową komórkę społeczną, tę wspólnotę, ten domowy kościół.
To bardzo pięknie dziękujemy za tę rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Patryk Nachaczewski, przewodnik Grupy Siódmej Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Dziękujemy pięknie i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Na koniec przypomnijmy jeszcze, że 84. Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę towarzyszy też duchowe pielgrzymowanie w różnych świątyniach Poznania. Dziś duchowi pielgrzymi spotkali się w Kościele Bożego Ciała, jutro natomiast zawitają do poznańskiej katedry. Tam zaplanowano całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu, a o godzinie 18 wspólną Eucharystię. Natomiast przed pielgrzymami kolejny dzień marszu, któremu jutro towarzyszyć będzie modlitwa w intencji zmarłych. Jutro też o 21.15 nasze kolejne studio pielgrzymkowe, a dziś za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję już Państwu. Maciej Gładysz, do usłyszenia.
84. Poznańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.
Sponsorem audycji jest Woda Jordan. Źródło dobra, z którego dochód wspiera działania Caritas. Wodajordan.pl